Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo gorąco witam Państwa. Pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji TRFAM. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania. Kondycja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W studiu telewizji TRFAM witam serdecznie panią profesor doktor habilitowaną Gertrudę Uścińską, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, witam pięknie.
Kondycja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. No właśnie, może rozpocznijmy od tego, bo od tej kondycji zależy także płynność świadczeń emerytalnych, rentowych. Jak ta kondycja aktualnie się pani profesor przedstawia?
Ja myślę, że dzisiaj ta kondycja jest bardzo dobra i patrząc historycznie też na taki okres kilkudziesięciu ostatnich lat, to jest najlepsza. A więc jak gdyby zacząć od dnia dzisiejszego, to wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przekroczyły 176 miliardów złotych i one w tym roku, miesiąc po miesiącu, są większe niż w roku ubiegłym o około 10%. Ale również istotną informacją jest ta, że te wpływy wystarczają na pokrycie prawie 80% wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czyli jeżeli popatrzymy też w przeszłość, to ona wyglądała tak, że te wpływy pokrywały około 60-70%, a pozostałą część pokrywała dotacja z budżetu państwa. Oczywiście musimy pamiętać, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest tak skonstruowany, że tą najistotniejszą częścią są składki. I drugim elementem jest dotacja z budżetu państwa, która także stanowi wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to po prostu z założenia, że gwarantem wypłaty świadczeń jest państwo, a więc także podatki w postaci dotacji zasilają. Co złożyło się na naprawdę tą bardzo dobrą sytuację finansową, a także na taki fakt, że w tym roku dwukrotnie zrezygnowaliśmy z dotacji budżetu państwa. A więc w marcu nie pobraliśmy jej w wysokości 2 miliardów 200 milionów, teraz w sierpniu 3 miliardów. To też jest historycznie rzecz biorąc bardzo dobry wynik. To on oznacza, że dobrze pobieramy, dobrze zarządzamy finansami publicznymi, skoro ta dotacja nie była konieczna, żeby pokryć wydatki na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Ale na to złożyła się naprawdę bardzo trudna reforma, do której przygotowywaliśmy się w ubiegłym roku, łącznie z przygotowaniem się do stosowania ustawy wiekowej. Bo tak jest, że jeżeli zaciąga się zobowiązania finansowe w postaci prawa do świadczeń, nowej grupy świadczeniobiorców, to dobrze mieć uporządkowaną tą pierwszą strefę, pierwszy filar w ubezpieczeniach społecznych, czyli zasady poboru składki na ubezpieczenia społeczne. W przyszłości ta kwestia nie była w sposób jasny uporządkowana, stąd też przykładowo płatnicy składek miesięcznie popełniali kilkadziesiąt tysięcy błędnych wpłat, a więc rozliczenie ich trwało bardzo długo. Cały ten system też informatyczny nie był przyjazny z punktu widzenia takiego jasnego rozeznania sytuacji płatników, rozliczania kwot przedawnionych, należnych i w związku z tym no, to była bardzo odważna decyzja, aby z jednej strony przygotować się do takiego masowego stosowania prawa do emerytury, czyli ustawy wiekowej, która weszła w życie od 1 października, a z drugiej uporządkować przeszłość, jeżeli chodzi o ewidencję składek, w takim zakresie, aby od stycznia tego roku wprowadzić tą gigantyczną reformę poboru składek opartą po prostu na zindywidualizowanym podejściu do każdego płatnika składek. Każdy płatnik składek otrzymał swoje konto, swój numer rachunku składkowego, a więc oni są policzeni. Każdy, kto rozpoczyna działalność, staje się tym płatnikiem w tym roku, także otrzymuje ten numer rachunku, co jest po prostu rzeczą konieczną, fundamentalną, żeby zarządzać finansami publicznymi. Ponadto także dokonaliśmy uproszczenia zasad przekazywania tych pieniędzy, a więc zamiast odrębnych przelewów składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, gwarantowanych świadczeń, emerytur pomostowych, wprowadziliśmy jeden przelew, a ta składka później już dzieli się na poszczególne fundusze i zobowiązania płatnika składek ubezpieczonego w trybie takim wewnętrznym. A więc okazało się, że jak najbardziej z jednej strony ta metoda spowodowała, że błędów jest kilkadziesiąt miesięcznie i to wynikało z prostych różnych pomyłek. Z drugiej strony nastąpiło niesamowite uszczelnienie systemu. No i oczywiście ten wzrost, te 176 miliardów dzisiaj, które mamy już na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, też wynika z dobrej sytuacji gospodarczej, trzeba to powiedzieć bardzo też uczciwie, bo widzimy w statystykach wzrost płacących składek, a więc także zatrudnionych i wzrost liczby przedsiębiorców czy osób, które prowadzą działalność gospodarczą. A więc taka sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest bezsprzecznie po prostu z ekonomicznego punktu widzenia najlepsza w ogóle w takiej dłuższej perspektywie historycznej. No i też powiem wprost, zupełnie inaczej zarządza się tak ogromną instytucją, jaką jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, kiedy mamy policzonych płatników aktywnych i nieaktywnych, bo przecież te numery także nadaliśmy tym nieaktywnym. Mamy ich łącznie 7 200 000 wszystkich, w tym właśnie znaczną część tych nieaktywnych. Na dzisiaj 2 600 000 to są aktywni płatnicy, w tym prawie 1,5 miliona to są prowadzący działalność pozarolniczą, w tym spora część, którzy odprowadzają składkę tylko za siebie, albo odprowadzają także składkę za zatrudnianych pracowników. I to jest ten stan dzisiejszy. Natomiast trzeba też powiedzieć, że przeszłość z punktu widzenia zasad poboru składek, ich ewidencji jest bardzo skomplikowana. Mieliśmy od stycznia 1999 roku do końca 2017 szereg określonych problemów, jak słynny outsourcing w latach 2009-2012. Niedostosowanie także przez państwo kwestii różnych umów cywilnoprawnych i gwarantowanych zasad odpłatności do wymagań dotyczących zasad poboru i ustalania składek na ubezpieczenie społeczne. I to są bardzo skomplikowane sprawy. Mówiąc w dużym uproszczeniu, my musimy dochodzić tych należności, jeżeli one nie uległy przedawnieniu przed sądami, zabezpieczać je i też to robimy. I dzięki też tej naszej reformie, którą wprowadziliśmy od 1 stycznia tego roku i zasadzie, że pierwsza składka rozlicza się na poczet najstarszej zaległości, dzisiaj wiemy, że tych policzonych zaległości za okres 1999-2017 mamy około 30 miliardów. W tym połowa tej kwoty to są należności, których musimy dochodzić od aktywnych płatników składek. A więc z jednej strony to uszczelnienie systemu i ta właśnie metoda poboru tej składki zindywidualizowana, ona pozwoliła na uszczelnienie nie tylko na bieżąco z punktu widzenia prawidłowości poboru tej składki, ale także pozwoliła przynajmniej w jakimś stopniu na uporządkowanie tej przyszłości, zidentyfikowanie tego obszaru, właśnie tej kwoty zadłużenia. Musimy mieć na uwadze, że od stycznia tego roku w dużym stopniu nasi płatnicy składek także korzystają z rozwiązań prawnych, które pozwalają im wyjść z różnych problemów polegających na powstawaniu nowych zadłużeń, bo przecież te zadłużenia powstają, są różne sytuacje ekonomiczne, rynkowe, które powodują, że nie można udźwignąć tych zobowiązań. Myśmy już w tym roku wielokrotnie więcej zawarli układów ratalnych z płatnikami składek niż w roku ubiegłym czy w latach ubiegłych. To wynika także z tego takiego zindywidualizowanego podejścia do płatników składek. Na salach obsługi klientów w każdej jednostce terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są ustanowieni doradcy do spraw właśnie tych ulg, umorzeń i płatnicy składek w większym stopniu niż to było w przeszłości korzystają z doradztwa, jak wyjść z tych problemów, właśnie jaki układ ratalny, noty do układów ratalnych. Także myślę, że w tym obszarze na rzecz płatników składek, tego głównego pierwszego filaru systemu ubezpieczeń społecznych, no dokonano takiego historycznego działania, które naprawdę jest konieczne, żeby w ogóle myśleć o tej sferze wydatkowania tych środków później i realizacji tego, co się nazywa prawem właśnie doświadczeń, prawem w ogóle szerzej do zabezpieczenia społecznego. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że ta reforma, ona dotyczy, weszła w życie 1 stycznia tego roku i ona w pewnym stopniu tą przeszłość porządkuje, ponieważ pozwoliła nam zidentyfikować te należne kwoty. Natomiast jest wiele jeszcze innych kwestii z przeszłości, które wymagają odrębnych działań.
Pani profesor, mija rok od wejścia w życie tej ustawy, która przywróciła dawny wiek emerytalny dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Znamy te głosy, przypominamy sobie doskonale pewnych środowisk, także ekonomicznych, politycznych, które mówiły wprost, że państwa polskiego nie stać na wprowadzenie tej reformy. Po roku czasu, jak od strony statystycznej i finansowej wygląda poziom wprowadzenia tej reformy, jak tę reformę Polacy przyjęli, którym rzeczywiście należało się z racji wejścia w odpowiedni wiek świadczenie emerytalne?
Tak, dzisiaj już absolutnie posiadamy, tak jak właśnie ojciec powiedział, danymi statystycznymi i finansowymi, które pozwolą na taką bardziej pogłębioną ocenę skutków wprowadzenia ustawy z 16 listopada 2016 roku w sprawie wieku emerytalnego, de facto i de jure powrotu do wieku 60-65 lat. W ubiegłym roku, kiedy przygotowywaliśmy się do wejścia ustawy wiekowej, te głosy świata zewnętrznego były bardzo krytyczne, że właśnie to masowe skorzystanie z tego prawa może spowodować, że będą problemy organizacyjne zakładów, finansowe w ogóle państwa. No i tak jak przed chwilą powiedziałam, wykorzystałam ten moment wraz ze swoimi współpracownikami do tego, aby również przy okazji ustawy wiekowej poprawić jakość świadczonych usług przez naszą organizację, a więc żeby zindywidualizować podejście do tych osób, które decydują się na przejście do emerytury. I to jest ta instytucja bardzo dobrze oceniana przez osoby, które przeszły i które chcą przejść na emeryturę, naszych doradców emerytalnych. Prawo przewidywało, że ustawa wiekowa wchodzi w życie 1 października, ale myśmy wprowadzili instytucję doradców emerytalnych 1 lipca, kilka miesięcy z wyprzedzeniem, po to, żeby także uświadamiać, informować i edukować każdego, kto zechce z tego skorzystać, do czego, w jakiej wysokości, do jakiej emerytury, w jakiej wysokości nabył prawo. No i okazało się, że w okresie wakacyjnym z naszych doradców skorzystało ponad 450 tysięcy osób, które wyszły już z tej wizyty, z tej rozmowy, z konkretnym rezultatem, a więc kalkulacją emerytury. Już znały te osoby, jaka będzie wysokość, jeżeli przejdą na nią w październiku, w listopadzie, a co będzie, jeżeli przedłużą o rok tą aktywność zawodową. Rzeczywiście we wrześniu było masowe składanie wniosków. Około 20 tysięcy osób odwiedziło Zakład Ubezpieczeń Społecznych dziennie, ale nic się nie zawaliło, wręcz przeciwnie. Każda osoba wchodząca była zaopiekowana, ponieważ taki był porządek wprowadzony, aby nie było jakiegoś zbyt długiego oczekiwania. Złożyło w ubiegłym roku wnioski o emeryturę, o ustalenie prawa, obliczenie 424 tysiące. Wydaliśmy do końca roku 313 tysięcy tych decyzji pozytywnych, 85 tysięcy o wstrzymaniu z różnych powodów, także z tytułu niespełnienia podstawowej przesłanki, jak rozwiązanie stosunku pracy co najmniej na jeden dzień. A więc de facto rzeczywiście spełniły się te oczekiwania, że około 83% osób uprawnionych korzysta, przechodzi na emeryturę z chwilą, kiedy spełni te warunki. Wiek jest w tej chwili tą kluczową przesłanką i te osoby przechodzą na emeryturę. I tak też było w ubiegłym roku, 83% przeszło na emeryturę. Ta emerytura wynosiła przeciętna dla kobiet za ubiegły rok 1614 i 2700 dla mężczyzn. Jeżeli chodzi o ten rok, do końca de facto sierpnia możemy powiedzieć, że złożono ponad 300 tysięcy wniosków. Wydaliśmy także decyzje w prawie już 80%. I w tym roku już widzimy, że to jest trochę więcej niż 83%, 85% osób, które osiąga wiek emerytalny, korzysta z tego prawa i przechodzi na emeryturę. Cały czas ogromnym powodzeniem cieszą się doradcy emerytalni. Osoby pracujące na salach obsługi klientów, które zajmują się sprawami emerytalnymi, także są już doradcami emerytalnymi, a więc posiadają wiedzę, kompetencje, także wyposażone są w kalkulator, aby udzielać tej indywidualnej informacji o wysokości emerytur. Wysokość emerytur, jak gdyby per analogiam do tamtego roku, przeszła taką swoistą ewolucję. Mianowicie w pierwszym półroczu tego roku zaobserwowaliśmy trochę niższy poziom emerytur o kilka złotych czy kilkanaście i w przypadku kobiet i mężczyzn do końca czerwca tego roku. Z czego to wszystko wynika? A więc w ubiegłym roku na ten wskaźnik, o których mówiłam, osób, które przeszły na emeryturę, 60% stanowiły osoby wcześniej nieaktywne ekonomicznie. Trzeba to podkreślać. Czyli to były osoby, które przebywały na rencie, na świadczeniu przedemerytalnym, które były beneficjentami świadczeń pomocy społecznej, czy też były w rejestrach Urzędu Pracy. Więc to jest bardzo wysoki wskaźnik, 60%, a więc w ubiegłym roku zaledwie te 40% to były osoby, które przechodziły, przerywały aktywność ekonomiczną. W tym 27% to byli pracownicy, kilkanaście procent prowadzący działalność pozarolniczą, zleceniobiorcy. I ta tendencja utrzymywała nam się w tym roku, z tym, że w tej chwili już widzimy po tym okresie od stycznia do końca sierpnia, że jednak ten wskaźnik 40% osób aktywnych ekonomicznie zwiększa się, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracowników, że nie jest to już 27, ale to już jest prawie 35%, czyli de facto przechodzić będzie, na pewno do końca roku to ulegnie wzrostowi, większa ilość albo zrówna się już osób aktywnych ekonomicznie z osobami nieaktywnymi ekonomicznie, czyli jakby to skomentować, to by trzeba było powiedzieć tak, że de facto tak duża grupa osób była oczekująca na te świadczenia emerytalne w ubiegłym roku, skoro aż 60% de facto albo była zabezpieczona innym świadczeniem, ale oczekiwała na to świadczenie docelowe, jakim jest świadczenie emerytalne. I ta tendencja utrzymała się też w kilka miesięcy w tym roku, ale wyraźnie widać, że ona ulega zmianie. I te świadczenia w większym stopniu prawo do nich nabywają już też osoby aktywne ekonomicznie. Niestety, tak jak powiedziałam, w pierwszym półroczu tego roku te emerytury z ustawy wiekowej były o kilka czy kilkanaście złotych mniejsze w przypadku kobiet i mężczyzn. Natomiast przełamało się to w lipcu i już widzimy, że ten wzrost następuje. Czyli rzeczywiście wyższe muszą być te kapitały emerytalne i ta decyzja trochę przesunięta w czasie, ona wpływa na wysokość emerytury, ale trzeba podkreślić, że myśmy w czerwcu zgodnie z ustawami obowiązującymi dokonali waloryzacji kapitałów, naszego kapitału na koncie emerytalnym, na subkoncie kapitału początkowego i to wysokim wskaźnikiem 108,68. To oznacza, że jeżeli ktoś miał kapitał na koncie 450 tysięcy, to doliczyliśmy mu 40 tysięcy, bo de facto z mocy prawa na tym polega ta waloryzacja. I to już widać w tej chwili, że to w tej wysokości kilku złotych czy kilkunastu podnosi nam emeryturę. Ponadto średnia emerytura na początku tego roku wynosiła 2205 zł, czy 2207 zł, a w tej chwili ona już jest podwyższona o około 45 zł, czyli już mamy 2252 zł, czyli to oznacza, że ten wzrost rzeczywiście nastąpił, zresztą podobnie i w innych świadczeniach także rentowe. Z punktu widzenia skutków finansowych systemu emerytalnego musimy popatrzeć na dwa zagadnienia. Po pierwsze, te wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W ubiegłym roku z tytułu ustawy wiekowej to było 1 900 000 000. Przewidujemy za lata 2018-2021 około 55 miliardów tych środków z tytułu ustawy wiekowej. Ale trzeba też dodać, że kwestia tych wydatków globalnie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i z tego wsparcia poprzez podatki z dotacji budżetu państwa była tylko kwestią, kiedy rozpoczniemy wydatkowanie tych pieniędzy, bo przecież państwo zaciągnęło te zobowiązania wobec tych osób wiele lat temu, kiedy rozpoczęli aktywność, kiedy opłacili składkę i państwo przyrzekło, że z chwilą jak osiągną wiek emerytalny spełnią te warunki, to nastąpi ustalenie prawa i wypłata świadczenia. Więc pytanie było, czy to się przesunie w czasie, czy też rozpocznie się to wcześniej. W niektórych przypadkach rozpoczęło się wcześniej i te zobowiązania mogą być realizowane. Tak jak powiedziałam, jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji w tej chwili Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z tym również w mniejszym stopniu niż dotychczas korzystamy z dotacji budżetu państwa. Ale także trzeba powiedzieć, że system emerytalny ten polski, on jest oparty na ten od stycznia 1999 roku zasadzie zdefiniowanej składki. Czyli de facto on wprowadził zasadę, że wysokość emerytury uzależniona jest wprost proporcjonalnie od tego, ile zgromadzisz kapitału emerytalnego, czyli to są co miesiąc odprowadzane składki waloryzowane i kiedy przechodzisz na emeryturę, czyli od przeciętnego dalszego trwania życia. Im większy w liczniku jest ten kapitał, im mniejsza liczba miesięcy tego dalszego trwania życia, to jest wyższa emerytura. I my o tym musimy absolutnie informować. To jest zadanie też naszych doradców emerytalnych, bo w obecnym stanie prawnym rok pracy dłuższej powoduje, że emerytura jest wyższa o 8-10%. A więc jeżeli ktoś ma emeryturę 2100, to później będzie ją miał 2300-2500 zł. I absolutnie o tym musimy informować. I to robią nasi doradcy.
Także... Jednokrotnie też mówiliśmy, pani profesor, że to nie jest przymus, prawda, ta nowa ustawa dotycząca wieku emerytalnego. To jest możliwość, z której każdy na mocy prawa może skorzystać, ale nie musi, bo jeżeli na przykład kondycja, stan zdrowia pozwala, to można zostać w zawodzie i kontynuować swoją pracę, co spowoduje, że ta emerytura będzie wyższa.
Ależ absolutnie tak, jest to prawo do i myślę, że też ci doradcy emerytalni, takie nasze podejście zindywidualizowane, adresowane do każdego naszego ubezpieczonego, one jak gdyby też mówią, żeby skorzystać z tej możliwości. Jeżeli jest możliwość pracy, zdrowie na to pozwala i wszystkie warunki, to ten moment przejścia na emeryturę rzeczywiście warto po prostu przesunąć w czasie. Bo musimy też odnotować taką sytuację, kiedy prawo do emerytury dzisiaj w obecnym stanie prawnym jest gwarantowane po opłaceniu jednej składki. To jest rozwiązanie, dość krytycznie musimy ocenić. Jedna składka opłacona kiedyś tam, nawet za jeden dzień, kilka złotych, kilkadziesiąt, ona w obecnym systemie prawnym otwiera prawo do emerytury. I też gdy już, tak jak ojciec Piotr zapytał, jakie są już te analizy dotyczące skutków stosowania tego systemu, no to też są bardzo krytyczne, bo ta jedna składka powoduje, że na koniec ubiegłego roku prawie 167 tysięcy osób nabyło prawo do emerytury mniejszej niż minimalnej. Czyli te osoby miały staż krótszy niż 20 lat kobiety, 25 lat mężczyźni, bo to jest ten staż, który daje gwarancję minimalnej emerytury. Jeżeli mamy ten staż i z przebiegu ubezpieczenia nie wynika, że mamy 1029 zł, to z mocy prawa ta minimalna emerytura będzie wypłacana. 167 tysięcy nie spełnia tego warunku. Co prawda 90% osób w tej grupie ma emeryturę powyżej 500 zł, no ale te 10 ma poniżej. I niestety my odnotowujemy fakt, że wypłacamy coś, co w prawie nazywa się emeryturą w wysokości 2 groszy, 4 groszy, 10, 50. No trzeba do tego odnieść się krytycznie. No to nie jest emerytura. I narastająca skala tego zjawiska, korzystania z tych przepisów, ona jednak skłania do tego, aby zastanowić się nad zmianą tych warunków. W ubiegłym roku w ramach przeglądu emerytalnego zaproponowaliśmy, aby rzeczywiście rozważyć kwestię 5, 10 czy 15 lat opłacania składek od pewnego minimum i dopiero się nabywa prawo do emerytury. Zresztą te zmiany dokonały się w wielu krajach. Konwencja 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy o takich minimalnych standardach w zabezpieczeniu, w tym także w systemach emerytalnych, mówi, masz prawo do emerytury, jeżeli opłacałeś składkę co najmniej 15 lat. I to właściwie w wielu krajach się sprawdza, ponieważ przybywa nam liczba tych osób. Wydaje się, że to jest jeden z takich wniosków ze stosowania prawa, nad którym trzeba się zastanowić i na pewno w najbliższej przyszłości ten warunek wprowadzić, pewno w jakiejś perspektywie czasowej, ze rozłożeniem w czasie konsekwencji. Dlaczego o tym trzeba mówić? Bo obsłużenie takiego wniosku i wypłata tej emerytury w wysokości 2 groszy kosztuje tak samo, jak wypłata emerytury w wysokości 2000, 5000 czy 9000, a więc około 150 zł. Co miesięczny przelew też kosztuje, waloryzacja, szereg innych czynności. No a de facto mamy z droższą obsługą takiego świadczenia niż sama wartość tego świadczenia. A więc także tutaj takie wnioski z tego masowego stosowania świadczeń emerytalnych się nasuwają.
Pani profesor, w różnego rodzaju bataliach politycznych, także w spotkaniach, w których uczestniczy pan premier Mateusz Morawiecki czy pan prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, coraz częściej mamy do czynienia z zapewnieniami, że potrzebne są dodatki do polskich emerytur. Czy te dodatki zostaną wprowadzone? Na jakim etapie jest praca, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych dodatków? No i oczywiście to pytanie osoby, która pobiera świadczenia emerytalne, no kiedy to nastąpi?
Jeżeli chodzi o kwestię w ogóle waloryzacji świadczeń czy dodatkowych wypłat do świadczeń głównych, my wykonujemy szereg takich analiz w tym zakresie. Dotychczasowe zasady, jeżeli chodzi o waloryzację świadczeń, oparte są na wzroście wskaźników inflacyjnych, czyli kosztów utrzymania, ale także co najmniej 20% przeciętnego wynagrodzenia. W ubiegłym roku waloryzacja wynosiła, o ile pamiętam, 102, czyli 2,96. Ten wskaźnik w tej chwili ogłoszony na ten rok to jest 103, chyba 26, czyli to jest trochę wyższy wskaźnik. Ja mogę powiedzieć tak, że w planie finansów na przyszły rok mamy całkiem sporo środków, jeżeli chodzi w ogóle o waloryzację wszystkich świadczeń, około 7 miliardów złotych, a więc to jest zdecydowanie więcej niż w 2018 roku. Te świadczenia w wyniku waloryzacji trochę drgnęły w tym roku, ale w wyniku też właśnie tej zasady zdefiniowanej składki, to o czym mówił ojciec Piotr, dochodzi do takiego rozwarstwienia, że przybywa tych świadczeń minimalnych, trochę wyższych od minimalnych i tych mniejszych niż minimalne. Przybywa też trochę świadczeń wyższych. To też trzeba odnotować, a więc 2,3 mamy świadczeń powyżej 5000. W marcu 2016 roku z punktu widzenia tej polityki rozwarstwienia świadczeń myśmy zrealizowali prawo, które polegało na tym, że do świadczeń emerytalnych, które nie przekroczyły 2000 zł, były wypłacone jednorazowe dodatki od 40 do 500 zł. Oczywiście w pierwszej kolejności zawsze trzeba zastanowić się nad zasadami waloryzacji. Czy te, które są, one odpowiadają właśnie tym współczesnym wymaganiom, co te świadczenia emerytalne mają rekompensować, jaki poziom życia jaki poziom życia zapewnić. No i te prace trwają, ale także one nie wykluczają takiej możliwości, o której przed chwilą mówiliśmy, aby właśnie tak jak to było w marcu 2016 roku, takie świadczenia jednorazowe według ustalonych zasad przeprowadzić. Tutaj decyzję podejmie pan premier z ministrami i no oczywiście my, jak będzie taka potrzeba, zresztą robimy to na co dzień, służymy zawsze doradztwem, obliczeniami skutków finansowych.
Pani profesor, przybywa w Polsce cudzoziemców. To kolejne ważne zagadnienie, które chcemy podjąć w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Jak wygląda ich status, jeżeli chodzi o relacje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych? Na ile mają możliwość korzystania także ze świadczeń przysługujących tytułem funkcjonowania ZUS-u?
Tak, to jest bardzo ważna kwestia z punktu widzenia też właśnie problemów na rynku pracy, poszukiwania pracowników. Od strony takiej formalnej, według stanu na piątek, a więc to jest bardzo aktualny stan, mamy w rejestrze obywateli innych niż obywatele polscy 558 tysięcy, czyli to są cudzoziemcy, którzy są u nas objęci ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Część z nich to będą pracownicy, część, nieduża część prowadzący działalność, część umowy cywilnoprawne, zlecenia lub inny tytuł. Czyli jest ten wzrost, bo to jest ponad 500 000 już ubezpieczonych. No i tutaj oczywiście musimy z całą mocą podkreślić, że 418 tysięcy to są Ukraińcy. To w ciągu kilku lat jest bardzo duży wzrost. Potem mamy 31 tysięcy, to są Białorusini, a potem długo, długo nikt i około 8 tysięcy to są obywatele Wietnamu, to są później też obywatele różnych krajów europejskich i pozaeuropejskich w liczbie 6, 5, 4 tysięcy. Ponieważ oni są objęci ubezpieczeniem społecznym, płacą należne składki w zależności od tego, czy są pracownikiem, czy mają inne tytuły do ubezpieczenia, mają takie same prawo do świadczeń jak obywatele polscy. Ale tutaj jeszcze na pewno do rozstrzygnięcia jest szereg kwestii związanych też właśnie z obywatelami, cudzoziemcami, którzy pracują nielegalnie, którzy zasilają ten czarny rynek, bądź też jest niewątpliwie duża grupa cudzoziemców, którzy pracują na podstawie umowy o dzieło. A więc tego tytułu, który nie rodzi żadnych obowiązków ani możliwości objęcia ubezpieczeniem społecznym. I to jest jeszcze chyba ten obszar taki do zagospodarowania. Czy rzeczywiście w wielu wypadkach ta forma prawna wykonywania pracy powinna być taka, tak ustanowiona, że jest to umowa o dzieło.
Pani profesor, mówiliśmy dzisiaj o uszczelnieniu tego systemu dotyczącego funkcjonowania ubezpieczeń społecznych. Zwolnienia lekarskie, no to jest zagadnienie, myślę, dosyć trudne, ale trzeba także o nim mówić wprost. Stąd również zadaję to pytanie, czy Polacy na tle innych krajów Unii Europejskiej chorują częściej, więcej, czy też mniej. No, mieliśmy do czynienia chociażby z wieloma nadużyciami w tym zakresie tematycznym. No i pytanie z tym bezpośrednio związane, czy te elektroniczne zwolnienia lekarskie no, przyczynią się do uszczelnienia tego systemu?
Tak, w ubiegłym roku, o ile pamiętam, chyba 268 milionów zwolnień, a więc to jest bardzo duża skala, jedna z największych w Europie. Z punktu widzenia tylko tych zwolnień lekarskich. Natomiast najpierw popatrzmy na skutki finansowe. W ubiegłym roku fundusz chorobowy, to jest jeden z tych funduszy, który tworzy nam Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, wydał na świadczenia związane z chorobą, macierzyństwem, także inne świadczenia, które tutaj są przypisane, 21 miliardów 200 milionów, w tym ponad 11 miliardów poszło na zasiłki chorobowe. To są bardzo duże pieniądze. Ten fundusz chorobowy w 13 miliardach i 200 milionach został pokryty ze składek na ubezpieczenie chorobowe. Natomiast do tego funduszu trzeba było skorzystać z ponad 8-miliardowej dotacji budżetu państwa. Ponadto pracodawcy w Polsce opłacają wynagrodzenie chorobowe do 33 dni, czyli oni płacą i to obciąża ich koszty, natomiast my wypłacamy zasiłek chorobowy od 34 dnia. A więc jeżeli weźmiemy te 21 miliardów, 200 milionów, dodamy te 6,3, dochodzimy do naprawdę bardzo dużych wydatków w ogóle tego funduszu chorobowego, w tym ponad 17 miliardów tylko na zasiłki chorobowe. No ale ta informacja jeszcze nie pokazuje tej tendencji, że praktycznie od 2009 roku rozpoczęło się to od takiego deficytu na 380 milionów. Doszliśmy do tych ponad 8 miliardów dotacji budżetu państwa i w perspektywie do 2021 najprawdopodobniej ta dotacja będzie potrzebna do 10 miliardów. Na pewno jest tak, że w większości przypadków to korzystanie jest zgodne z prawem. W wielu wypadkach tak nie jest, dlatego że mamy szereg w wyniku kontroli decyzji o wstrzymaniu wypłaty zasiłku. W ubiegłym roku było ponad około 500 tysięcy kontroli, wstrzymanie wypłaty prawie na ponad 28 milionów, w tym roku około 240 tysięcy, także wstrzymanie na kilkanaście milionów złotych. Co w tym zakresie trzeba zrobić? No szereg rzeczy, na pewno i zmienić ustawę, która reguluje warunki wejścia do systemu nabywania prawa, korzystania, też kontroli bardziej skutecznej, ale również trzeba zmienić system rejestracji tych zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, bo w tej chwili mamy taki stan prawny, że do 7 dni nie musimy informować pracodawcy, że takie zaświadczenie o czasowej niezdolności otrzymaliśmy. A więc pracodawcy nie muszą mieć i nie mają tej informacji. My także nie mamy w systemie. Mamy bardzo liczne przypadki, że tych zaświadczeń krótkookresowych, nawet poniżej 7 dni, jest bardzo dużo. Kiedy analizujemy tą strukturę tych zaświadczeń, tych wielu milionów tych zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, to w Polsce najczęściej korzysta się z zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy do 30 dni. A więc to jest zupełnie inna tendencja niż w wielu krajach. Czyli to są krótkookresowe zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy.
No ale także ogromny ciężar ponoszony przez pracodawców.
Ogromny, tak. Te 6,3 miliarda w ubiegłym roku to są naprawdę bardzo wysokie koszty, jeżeli chodzi o te zaświadczenia o niezdolności i o wynagrodzeniu do tych 33 dni. A więc jak najbardziej taki rejestr, że od pierwszego dnia zaświadczenie o czasowej niezdolności będzie w dyspozycji pracodawcy. On będzie mógł też zarządzać odpowiednio zastępstwem, będzie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. A więc my będziemy naprawdę mogli także na pewno zoptymalizować koszty, umożliwienie kontroli o zasadności. Nie jesteśmy też jakimś ewenementem, że te elektroniczne zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy nie funkcjonują. Funkcjonują w większości państw europejskich i około 90-95%, w niektórych krajach 96% jest lekarzy stosuje. Zawsze są te przypadki indywidualne z różnych powodów, kiedy nie może to być zastosowane, ale z powodów technicznych i innych zdarzeń losowych. I rzeczywiście to ułatwia, pomaga, uszczelnia zarządzanie także wydatkami w zakresie funduszu chorobowego, a de facto zarządzanie finansami publicznymi.
Pani profesor, za chwilę kolejne wątki, ale chciałbym także zaprosić naszych widzów i słuchaczy do telefonicznego współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania Rozmów Niedokończonych. Kondycja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. W studiu telewizji Trwam rozmawiamy z panią profesor doktor habilitowany Gertrudą Uścińską, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i końcówka 400 oraz dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Panie profesor, w dalszym ciągu doświadczamy takiej pewnej tendencji, w sposób szczególny wśród młodszego pokolenia, że po co nam te składki, po co nam ZUS, bo kiedy my się zestarzejemy, to państwa polskiego i tak nie będzie stać, żeby nam te świadczenia emerytalne czy też rentowe wypłacić, z tej racji, że no, prawda jest taka, że nasze społeczeństwo się starzeje.
Tak, absolutnie ten proces starzenia się jest już odnotowywany we wszystkich raportach statystycznych. Przyjmujemy te dane dotyczące starzenia się społeczeństw w prognozach, które przygotowujemy już nie tylko do 2060 roku, ale i dalej. W związku z tym jest szereg pytań fundamentalnych dotyczących właśnie, w jaki sposób państwo będzie się wywiązywało z różnych zobowiązań, w tym także w systemie emerytalnym za 20, 30, 40 lat, ale również czy te systemy, które w tej chwili są publiczne, emerytalne, które ustanawia, utrzymuje i rozwija państwo, będą w stanie właśnie za te kilkadziesiąt lat te zobowiązania swoje zrealizować, a więc zagwarantować prawo do świadczeń i wypłacić to świadczenie. To jest tak, że na pewno ta zmieniająca się sytuacja i starzenie się społeczeństw, ona przesunąć musi politykę w ogóle publiczną, w tym politykę społeczną państwa, w takim kierunku, że o ile w tej chwili liczba osób w tym wieku produkcyjnym, wskaźnik tych osób w ogólnej populacji wynosi 61%, o tyle w 2060 zakłada się, że będzie to 48%, o tyle ten wskaźnik osób już poprodukcyjnym w tej chwili wynosi 21%. On się przesunie gdzieś do 36% w 2060 roku. A więc na pewno te proporcje są niekorzystne z punktu widzenia tych osób aktywnych ekonomicznie, płacących składek, płacących podatki. Dzisiaj mamy taką sytuację z punktu widzenia polityki publicznej, którą państwo realizuje, że de facto i de jure zobowiązania i to prawo do emerytury zwłaszcza w całej rozciągłości realizuje państwo, że państwo ustanowiło systemy emerytalne, państwo daje gwarancję wypłaty świadczeń emerytalnych, a więc kiedy patrzymy na budżety gospodarstw domowych emerytów, to według danych GUS-u w 2015 i 2016 roku te dochody rozporządzalne składały się głównie z emerytur wypłacanych z systemów organizowanych przez państwo, czyli tak jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, któremu państwo powierzyło, że ma pobierać składki i wypłacać, ustalać prawo, wypłacać prawo do emerytury. 82% czy nawet 86%. A więc na pewno poszukiwanie odpowiedzi, jak w przyszłości te zobowiązania zapewnić, jak zrealizować, no musi się też oprzeć na jakiejś dywersyfikacji źródeł, skąd te pieniądze mają pochodzić. Na pewno jest tak, że dyskutowane w tej chwili już w formie projektu ustawy pracownicze plany kapitałowe no wychodzą w jakimś dużym stopniu na rzecz dywersyfikacji źródeł, z których mają być w przyszłości finansowane emerytury. Państwo na pewno z siebie nie zdejmie tego obowiązku organizowania systemów, także gwarancji ich wypłaty, ale musi szukać tych rozwiązań, które by dywersyfikowały. I być może jest tak, że te plany kapitałowe, te pracownicze w formie grupowego ubezpieczenia, jeżeli one się przyjmą i jeżeli one się będą rozwijały, w jakimś stopniu odciążą państwo. To jest bardzo trudne zadanie, dlatego że niestety wszystkie dotychczasowe podejścia do dywersyfikacji źródeł finansowania zabezpieczenia dochodów na starość w Polsce się nie powiodły. Mamy nieupowszechnione programy indywidualnych kont emerytalnych, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego. Także mamy bardzo negatywny stosunek do reformy systemu publicznego z elementem otwartych funduszy emerytalnych. A więc na pewno tutaj jest do pokonania bardzo wiele barier, przeszkód. No ale jeżeli nie będzie podjętych takich działań, żeby w przyszłości tej za kilkadziesiąt lat, kilkanaście, kilkadziesiąt, ta emerytura pochodziła nie tylko z tego funduszu emerytalnego, który jest częścią FUS-u, za co zarządza Zakład Ubezpieczeń, no to wtedy bardzo trudno będzie w ogóle zagwarantować taki poziom tego świadczenia systemu publicznego, żeby było to satysfakcjonujące z punktu widzenia poziomu życia. A więc jest propozycja tych pracowniczych planów kapitałowych opartych na takim grupowym ubezpieczeniu, na odpowiedzialności pracodawców, że właśnie mają organizować, że mają też płacić składkę od 1,5 do 4%, która byłaby oskładkowana, więc dodatkowo od tego byłyby też świadczenia do FUS-u. Pracownik od 2 do 4%, jeżeli ma poniżej 2,5 tysiąca, 0,5%. Zakłada się, że 11 milionów osób zostanie objętych w połowie przyszłego roku, czyli z chwilą wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych i ewolucyjnie coraz więcej do 2021. Także zakłada się w uzasadnieniu do ustawy, że część wyjdzie z tego, bo taka możliwość opt-out wyjścia jest przewidziana, ale też przyjmuje się, że około 8,5 miliona pracowników, zleceniobiorców zostanie w tym systemie. Przewiduje się możliwość wypłaty, która później będzie opodatkowana w wieku 60 lat. W niektórych przypadkach wcześniej, ale to w ściśle określony. Przewiduje się także, że około 15 miliardów złotych rocznie będzie wpuszczonych do gospodarki, a więc jako taki też element kreujący rozwój gospodarczy. No oczywiście w szczegółach na pewno można by było szukać różnych i lepszych lub gorszych rozwiązań w tym projekcie ustawy, ale ja myślę, że po prostu no, potrzebne są decyzje, żeby dywersyfikować te źródła, z których w tej perspektywie kilkudziesięciu lat będzie pochodziła emerytura, ale także trzeba właśnie z punktu widzenia takiego obowiązku publicznego edukować te osoby w wieku szkolnym, w wieku studenckim, że to nie jest tylko taka danina, że państwo nakłada, żąda, że masz płacić składki na ubezpieczenie, podatki, ale także, że daje tą gwarancję. Kiedy patrzymy na liczbę świadczeniobiorców emerytalnych, rentowych, pobierających zasiłki chorobowe, o których przed chwilą z ojcem rozmawialiśmy, no to jest przecież skala kilkudziesięciu milionów osób, które jednak korzystają z tych świadczeń, a więc to nie jest tak, że tylko opłacają składkę, którą my pobieramy, ale także, że ten system ubezpieczenia społecznego daje tą gwarancję, że w razie zajścia tych sytuacji związanych z ryzykiem choroby, macierzyństwa, inwalidztwa, starości, to prawo do świadczeń jest zagwarantowane. Mamy często takie dyskusje, co właściwie jest filarem państwa w XXI wieku, czy systemy ubezpieczenia społecznego, czy szerzej zabezpieczenia są już anachroniczne, są przeżytkiem i dochodzimy ciągle do konkluzji, że one nadal są najistotniejszym filarem państwa z punktu widzenia odpowiedzialności państwa za bezpieczeństwo socjalne, bo de facto i de jure też nie wymyślono jakichś lepszych rozwiązań, które by zabezpieczały i dały to poczucie tego co najmniej podstawowego bezpieczeństwa socjalnego, ekonomicznego. Ale wcale to nie zwalnia także, aby państwo w większym niż dotychczas stopniu pracowało nad tą indywidualną odpowiedzialnością, przezornością. I myślę, że te plany kapitałowe tak należy rozumieć.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy? Skąd telefon?
Grzegorz z Krakowa.
Witamy, panie Grzegorzu. Bardzo proszę.
Chciałem tutaj zapytać się, jak to możliwe jest, że po 30 latach pracy, studia wyższe, 30 lat z pracy społecznej, prac 10 lat w podziemiu i moja emerytura wynosi 1000 zł. Drugie. Pani poseł Duda powiedziała mi, że jest wielkie osiągnięcie PiS-u, że 750 zł jest wolne od zajęcia komornika. A może by pani poseł za te 750 zł wyżyła? W Stanach, jeżeli ktoś jest dłużnikiem, to nie można go pozbawiać środków do życia, bo za to się idzie do więzienia. Jak to możliwe, że ZUS, który jest stroną, czyli ZUS nie ma żadnego interesu, żeby dana osoba była niepełnosprawną, wystawia komisję, która ma ocenić, czy ktoś jest niepełnosprawny, czy nie. W Stanach komisja oczywiście jest przy gubernatorze. Jak to możliwe, że ZUS całe życie ktoś płaci składki, a później tych najsłabszych emerytów i rencistów wykańcza, pozbawiając środków do życia, a społeczeństwo to popiera, dokonując zbrodni przeciwko ludzkości, co nie ulega przedawnieniu. Od kilkunastu lat procesuje się z ZUS-em bez żadnego skutku, bo jestem śmieciem i niewolnikiem w tym kraju.
Panie Grzegorzu, pozdrawiamy serdecznie. Wątków wiele. Myślę, że zajęcia komornicze to obszar zupełnie inny i na inne rozmowy niedokończone. A my przypominamy, pani profesor, no system naliczania emerytur.
Tak, absolutnie.
Od tego by trzeba było, myślę, rozpocząć, jeżeli chodzi o odpowiedź panu Grzegorzowi.
Tak, to jest tak, że jeszcze ten stary system emerytalny, który obowiązywał do końca 1998 roku, on był bardziej, jeżeli można by powiedzieć, socjalny w takim znaczeniu, że pozwalał na wybór tych lat najkorzystniejszych z punktu widzenia tej podstawy, od której była odprowadzana składka i też tą część socjalną przewidywał, a więc te emerytury były kalkulowane według tej zasady zdefiniowanego świadczenia. Także jeżeli ktoś miał ten okres do końca 1998 roku dobry i wysoki kapitał początkowy, bo tak nazywamy tą część emerytury, no to też widzimy, że to świadczenie jest trochę wyższe, ale kiedy już wchodzimy w nowy system emerytalny, no to on mówi wprost o tym de facto, kim byliśmy z punktu widzenia ubezpieczenia społecznego od stycznia 1999 roku, bo tutaj wysokość emerytury jest ustalana matematycznie. Po prostu wielkość składek, które gromadzimy i kiedy przechodzimy na emeryturę. Im później, im więcej składek, wyższa emerytura. Jeżeli jest emerytura w tej chwili w granicach 1029 zł, to oznacza, że przy stażu 30-letnim dana osoba ma ten staż gwarantowany, 25 lat dla mężczyzn, ale składki najprawdopodobniej opłacone były zdecydowanie niższe i one dają tylko gwarancję minimalnej emerytury, bo pewno obliczone świadczenie na podstawie tej kariery ubezpieczeniowej byłoby jeszcze niższe.
Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Dorota z Łodzi.
Witamy pani Doroto, bardzo proszę.
Tak, teraz mogę mówić?
Tak, my panią słyszymy, pani Doroto. Proszę rozpocząć wypowiedź.
Dzień dobry. Witam ojca i panią profesor. Ja chciałam się coś dowiedzieć, bo mam taką sytuację, że mam teraz rentę rodzinną po mężu, który zmarł mi w tamtym roku w listopadzie, a pracował 30 lat, składki były odprowadzane. No i uskładał tam 300 tysięcy około tego ubezpieczenia. I chodzi mi o to, bo ja dostałam przy okazji jeszcze oprócz tej renty rodzinnej wcześniej byłam zwolniona ekonomicznie i dostałam ten świadczenie przedemerytalne. I chodzi mi o to, dlaczego u nas w państwie nie możemy tego świadczenia i tego połączyć, bo ja też pracowałam 40 lat, a mąż 30, raptem dostał 5 rent i zmarł. I chodzi mi o to, że czy można w naszym państwie coś uskutecznić, żeby było to proporcjonalne, bo wiem, że w innych państwach chociaż połowę tego świadczenia przedemerytalnego, czy tam jakiegoś innego świadczenia, które obowiązuje, to żona, jeśli jest taka sytuacja, dostaje na przykład, czy tam mąż odwrotnie. I dlatego u nas tego nie można połączyć, bo ostatecznie pracowałam tyle lat i to w szpitalu w Zgierzu i po prostu uczuję się troszeczkę pokrzywdzona, bo to wyszło na to, że teraz jak dostanę emeryturę swoją za 2-3 lata, za 2,5 roku to będzie, to też nie będzie za wielka, bo to pensje były bardzo niziutkie.
Pani Doroto...
I tak chciała się dowiedzieć. Tak. I jeszcze jedną sprawę taką chciałam poruszyć. Nie można zwiększyć tych świadczeń opłaty za pogrzebowe, bo to za te 4000 to się nie da tego nic zrobić, tylko częściowo. A już pomnik czy coś, to jak ja dostaję tej renty rodzinnej 1200 zł, to niestety, ale nie, naprawdę na to nie stać. A dodatkowe jeszcze opłaty oprócz pomnika czy czegoś innego, to wynoszą bajońskie sumy. Także bym chciała poprosić panią profesor o odpowiedź, czy możemy coś uzyskać w tym kierunku, żeby zmienić te przepisy na lepsze dla nas, którzy pracujemy tyle lat, czy, bo wiadomo, że młodzi nie wszyscy tak pracują, ludzie jak my, od samego początku, od 20 czy tam 20 któregoś roku życia i przez 40 lat płacimy, a potem się okazuje, że te pieniądze przepadają. I czy te składki nie mogłyby na przykład być dziedziczne? Chociaż w części dla dzieci czy rodziców, tak?
Bardzo dziękujemy za ten głos. Pani Doroto, pozdrawiamy serdecznie. Pani profesor, jesteśmy przy człowieku, a tych problemów jest zazwyczaj dużo.
Ale to są problemy, które podnoszone są przez całe dziesięciolecia, jeżeli chodzi o systemy ubezpieczeń społecznych. Tak jest w polskim prawie i tak jest też w prawie krajów Unii Europejskiej, że prawo do świadczenia jest prawem indywidualnym, a więc jeżeli nabywamy prawo do emerytury własnej, to nie łączy się tego prawa, jest zakaz kumulacji z prawem do renty rodzinnej czy renty z tytułu niezdolności do pracy. Tak skalkulowane są systemy ubezpieczenia społecznego. One oprócz naszego indywidualnego wkładu także muszą mieć ten element solidarności, bo żeby zagwarantować minimalne świadczenia, to na to musimy się złożyć wszyscy członkowie takiej wspólnoty, jak ubezpieczenie emerytalne, jak ubezpieczenie rentowe. A więc w polskim reżimie prawnym jest tak, że jeżeli mamy prawo do renty rodzinnej po zmarłym współmałżonku, to prawo przysługuje, jeżeli nie mamy prawa do własnej emerytury. Jeżeli przechodzimy do w związku ze spełnieniem warunków na emeryturę, to nabywamy prawo do emerytury, a wygasa to prawo do renty rodzinnej. Nie przewiduje się kumulacji, łączenia tych praw. Jest to jedno prawo do jednego świadczenia, wybranego, korzystniejszego i te zasady po prostu pozwalają w ogóle na pewną równowagę, też wywiązania się z tych zobowiązań finansowych w systemach emerytalnych i w systemach rentowych. Jedynym wyjątek są świadczenia wypadkowe. Tak to tradycyjnie już w systemach ubezpieczeniowych, że tam pewne możliwości wyboru istnieją, czy też pewnego łączenia. Natomiast nie ma w ogóle mowy w systemach ubezpieczenia społecznego o dziedziczeniu. Tak? Te składki emerytalne, które są odprowadzane, które my dzisiaj w taki sposób uszczelniony pobieramy, one, tak jak mówiliśmy tutaj, są przekazywane na zaspokajanie bieżących potrzeb. To jest system repartycyjny, a więc dzisiaj wpłacamy i realizujemy zobowiązań tych, którzy są przed nami, tak? Potem przechodzi kolejne pokolenie na emerytury, na świadczenia rentowe i to następne pokolenie aktywne opłaca składki, które zaspokajają te potrzeby tego pokolenia, które nabyło prawo. Tak są skonstruowane systemy ubezpieczenia społecznego. Szereg tych nieporozumień związanych z dziedziczeniem zostało wtrąconych w związku z otwartymi fundaszami emerytalnymi. Ja przypominam, że głównie i w doktrynie, i w prawie, i w orzecznictwie uznano, że te składki mają charakter publiczny, a więc no, te rozwiązania tam są, ale w ogóle nie możemy tutaj jak gdyby posiłkować się jakimś dziedziczeniem.
Zasiłek pogrzebowych to
tak,
wysokość
no, to absolutnie tutaj Rada Ministrów jest te 4000 częściowe pokrycie kosztów. Czy takie decyzje będą podjęte? No, trudno jest w tej chwili powiedzieć.
Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże, ojcu prowadzącemu.
Szczęść Boże.
Pani prezes, ja taką sprawę...
Jak pan na imię, skąd telefon?
Jan z Reszka.
Witam pani Janie.
I chciałem się spytać, bo doszły takie do mnie słuchy, że jest przygotowany projekt dla tych ludzi, którzy przekroczyli 60 lat, mając staż pracy 30 lat do 2008 roku i 20 lat warunka nieszkodliwy. Czy taki jest projekt przygotowany przez rząd, bo to raczej to jest sprawa rządu niż ZUS-u. Czy takie słuchy, bo na przykład ja pracuję w warunkach dosyć ciężkich, bo pracuję na kolei, mam ponad 62 lata i to są warunki rzeczywiście uciążliwe dla mnie. I żeby, czy taki projekt na przykład jest przewidywany dla takich pracowników jak ja?
Dziękujemy pani Janie, pani profesor.
W tej chwili wypłacamy zgodnie z ustawą o emeryturach pomostowych, emerytury pomostowe, czyli pewno w tych zasadach, które pan zna. Takiego projektu w tej chwili nie ocenialiśmy, tak, jeżeli chodzi o skutki finansowe czy zasady jego wejścia w życie. Natomiast wokół w ogóle emerytur pomostowych powstają różne pomysły, tak, i to pochodzą z różnych środowisk, różnego autorstwa, więc pewno któraś też z organizacji taki projekt przedstawiała, czy gdzieś na forach publicznych dyskutowała.
Pani profesor, kolejne zagadnienie, myślę, które w tej części chcielibyśmy jeszcze podjąć, to wprowadzane ułatwienia dla przedsiębiorców. One są związane także z funkcjonowaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo w tym obszarze zmieniło się i zmieni się jeszcze wiele.
Tak, to jest właśnie kluczowe, żeby wprowadzać szereg tych ułatwień, udogodnień przedsiębiorcom czy prowadzącym działalność poza rolniczą, bo to mamy szereg aktów prawnych, one używają różnych określeń, ale też one muszą mieć taki charakter wyjątków od zasady. To jest bardzo istotne. Mieliśmy w piątek takie piąte forum. To jest takie forum dyskusyjne, które organizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych wokół ważnych problemów wynikających ze stosowania prawa, najczęściej praktyki. Mieliśmy fora dotyczące między innymi outsourcingu, dotyczące właśnie tytułów do ubezpieczenia społecznego. A to dotyczyło tej swobody przedsiębiorczości, tej swobody wolności przedsiębiorczości i ile preferencji, ulgi, zwolnień i konsekwencji później, jeżeli chodzi o opłacone składki, ale także konsekwencji po stronie prawa do świadczeń. 30 kwietnia weszła w życie Konstytucja dla biznesu, na którą składa się całokształt różnych regulacji, które przewidują te preferencje, te zwolnienia. Tutaj między innymi wprowadzono zasadę tej marginalnej czy nierejestrowej działalności, przychód w połowie minimalnego wynagrodzenia, to jest 1050 zł. I to jest pierwsza taka ulga w stosunku do tych, które są, o czym za chwilę powiem. Więc to musi być rzeczywiście zgodne z tą duchem tego prawa, że jest to ta nierejestrowa, że jest to marginalna działalność i ona ma wyjść naprzeciw w stosunku do tych osób, które rzeczywiście są zwolnione w tym okresie z wszelkich obowiązków składkowych, jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, ale także ze składki zdrowotnej. Drugą, która stosuje się, widzimy w całkiem już dużym zakresie, to jest ta ulga na start. To jest pół roku, ale to są już przedsiębiorcy, bo zgodnie z artykułem 18 ustawy o przedsiębiorcach, to oni są przedsiębiorcami i mogą skorzystać z ulgi na start pół roku, kiedy płacą tylko składkę zdrowotną 319, tam przecinek chyba 96, niecałe 320 zł przez pół roku, o ile oczywiście nie prowadzili działalności wcześniej przez 60 miesięcy i nie wykonują jej też na rzecz byłego pracodawcy. To jest ta druga taki pas startowy, który ma ułatwić przedsiębiorcom, że rzeczywiście masz płacić tylko składkę zdrowotną. No i w tej chwili my przygotowujemy się do tej ustawy o małej działalności albo też potocznie określanej o małym ZUS-ie. To też przewidujemy, że skala będzie około 180 tysięcy osób, które skorzystają. To jest taka sytuacja, która de facto zminimalizuje te obowiązki składkowe, pomniejszy nawet te, które byłyby należne od ich faktycznego przychodu, ponieważ taki jest algorytm przyjęty, ale nie będzie mogła być mniejsza niż, tak jak w tej chwili jest w jednej uldze, niż od 30% minimalnego, czyli 620 zł i nie więcej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli tam 1020 zł i jeszcze kilkadziesiąt złotych. I to jest to trzecie rozwiązanie. Natomiast rozwiązaniem utrwalonym przez lata jest takie, że przedsiębiorca prowadzący działalność pozarolniczą płaci składkę od przychodu, który uzyskuje nie mniej niż od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli łącznie ze zdrowotną, tak jak powiedzieliśmy, to jest w tej chwili 1260 chyba 60 kilka złotych. I pracodawca, ten przedsiębiorca ma prawo płacić od faktycznych przychodów, bo przedsiębiorcy opłacają składkę, osiągają przychody wyższe. Ustaliliśmy w trakcie dyskusji, że tylko słownie 164 podmioty korzystają z tego, żeby płacić wyższą składkę. A przecież ja dzisiaj mówiłam, że mam 2 miliony 600 policzonych płatników składek, w tym 1,5 miliona mam przedsiębiorców. Tak? A więc oni osiągają w dużym stopniu wyższe przychody niż te 60% przeciętnego wynagrodzenia, ale jednak nie korzystają z tej możliwości, czyli opierają się na tym ryczałcie. Nie więcej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia i z tego korzystają. Myślę, że także w znacznym stopniu będą prowadzący działalność korzystać i z tej ulgi na start. Widzimy, że od kwietnia do końca lipca około 52 tysiące już osób skorzystało. Będą prowadzić z tej małej działalności od stycznia przyszłego roku i też będą korzystać na pewno z tej nierejestrowanej działalności, tej marginalnej, tego połowy minimalnego wynagrodzenia. Czyli mamy wielość rozwiązań, które dają preferencje, ulgi, które albo dają mniejsze obciążenia składkowe, albo też od niższej podstawy wymiaru. No, generalnie taki stan jest możliwy nawet przez 5,5 roku, żeby korzystać, jeżeli skumulujemy te wszystkie zwolnienia i preferencje. Chodzi jednak o to, żeby rzeczywiście nie dochodziło do nadużyć, żeby rzeczywiście z tych wszystkich preferencji korzystać w takim zakresie, w jakim to jest konieczne z punktu widzenia uruchomienia tej działalności i w możliwie krótkim okresie przejść do tego stanu normalnego, tej zasady, że opłacasz tą składkę co najmniej od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Czy to jest istotne? To jest bardzo istotne z punktu widzenia później konsekwencji, jeżeli chodzi o prawo do emerytury, prawo do zasiłków chorobowych i do innych świadczeń. Bo jeżeli te okresy, kiedy w ogóle nie płacimy składki na ubezpieczenie, jak na przykład w okresie ulgi na start, nie będą płacone, to także nie są należne świadczenia związane z chorobą, z macierzyństwem. A więc jeżeli korzystamy także z tej marginalnej działalności przez okres długi, to także przecież w ogóle nie jesteśmy objęci ubezpieczeniem społecznym. W tym dyskursie nad tym zakresem potrzebny preferencji, czyli de facto zwolnień i ulg w obowiązkach składkowych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, no musi być widziany też ten element konsekwencji. Nie tylko zwolnienia z tych obowiązków, ale konsekwencji po stronie, że nie nabędą prawa do świadczeń i świadczeń także nie otrzymają.
Ostatni telefon, bo dosłownie minuta pozostała do zakończenia rozmów niedokończonych. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
A szczęść Boże, niech
szczęść Boże, okrutkie pytanie Chrystus. Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
I Maria Dziewica. Ja dzwonię z Kielc, proszę Ojca Duchownego, moje imię Roman. Ja mam taką sprawę, która się ciągnie z ZUS-em. Proszę Ojca Duchownego, od 2006 chyba szóstego roku, kiedy poszedłem na emeryturę, na rentę, a później od 2008 roku, kiedy mi przyznano emeryturę. Mam taką sprawę. ZUS ciągle interpretuje w ten sposób. Albo drugi RP7, albo angaż o pracę, albo umowę o pracę. Proszę Ojca Duchownego. Ja pracowałem w kilkunastu zakładach po Polsce i mam świadectwo pracy, na którym piszę, jak ojciec to rozumie, jak ta pani to rozumie. Podam. Iksiński, tam Roman, pracował w takim i takim zakładzie na stanowisku kierownika do spraw zaopatrzenia i handlu, na którym do spraw zaopatrzenia i handlu od 1 sierpnia 90 rok do 31 października 91, na którym wynagrodzenie wynosiło według grupy 19 960 tysięcy, dodatek funkcyjny 20%, stażowy 20%, funkcyjny tyle i tyle, łączne wynagrodzenie wynosiło 1 520 000, słyszy ojciec?
Tak, panie Romanie, szybciutko, dosłownie ostatnie.
Już kończę, tylko powiem, o co chodzi.
Tak, pytanie, poprosimy o pytanie konkretne.
1 500 000 i proszę księdza, i pisze tak, ostatnie wynagrodzenie jak wyżej. Jak ta pani rozumie jak wyżej? Bo oni twierdzą tak, już była 3 razy sprawa w sądzie, pierwszy raz mówią, że ażem się zwalniał.
Tak, panie Romanie, musimy kończyć, pani profesor.
Tak, to krótko powiem, że no, te lata właściwie do końca 1998 roku, tak, przebiegu ubezpieczenia, dokumentowania, no one są najbardziej sporne, jeżeli chodzi o to, jakie dokumenty, brak tych dokumentów, co w nich też powinno być zawarte. No ale jest również no, sądy, jeżeli jest decyzja, przecież taka instytucja ubezpieczeniowa nie może badać w takim zakresie jak sąd, jeżeli jest decyzja, która nie uznaje jakiegoś dokumentu, jest otwarta droga sądowa i przed sądem należy dochodzić i zakład ubezpieczeń musi respektować, jeżeli są wyroki sądowe. Stąd też, proszę Ojca Piotra, od stycznia przyszłego roku wprowadzamy kolejną historyczną reformę, czyli elektroniczną digitalizację, dokumentację, akt pracowniczy, a więc będzie i elektroniczne zgłaszanie, i gromadzenie w zakresie takim, jaki będzie później respektowany dla ustalania prawa do świadczeń. To jest też odpowiedź na tą przeszłość historyczną, kiedy zabrakło wystarczających decyzji, jakie dokumenty gromadzić, które mają potwierdzać prawo do świadczeń.
Bardzo dziękuję. Kończymy rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania, kondycja polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, w studiu Telewizji Trwam. Rozmawialiśmy z panią profesor dr habilitowany Gertrudą Uścińską, prezesem ZUS-u. Bardzo gorąco dziękuję, pani profesor.
Dziękuję za rozmowę i za kolejne spotkanie.
Dziękuję także państwu, widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maria. Bóg zapłać.